Panie i panowie, miłość w czasach popkultury, niezwykłe nagranie formacji Mysłowic, muzyczna polska tygodniówka, godzina 13.55, a z nami jest już anonsowany, zapowiadany dr Tomasz Skowronek, leśnik, jak mówię o sobie, i osoba, jak już państwo chmielowcy powiedzieli, która no, może zagiąć nawet samego Bogusława Wołoszańskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim porozmawiamy sobie i o tym tryptyku Jana Zamoyskiego, porozmawiamy sobie o obozach jenieckich, no to skoro Radio Wnet wraca do źródeł, a skoro 12 września ubiegłego roku, roku pańskiego 2018, byliśmy w Zwierzyńcu, to okazało się, że pan dr Tomasz Skowronek ma miłe wspomnienia. Miłe czy niemiłe wspomnienia ze Zwierzyńcem?
Nie, bardzo miłe, bo wtedy jeszcze studia, także półroczna praktyka dyplomowa i trafiłem do Nadleśnictwa Zwierzyńca, w zasadzie do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Więc te wszystkie klimaty, a to trochę nawet trudno się przyznawać, ile to było lat temu, ponad 30, ale została ta pamięć, zostały kontakty. 3 lata temu zrobiłem sobie taką nostalgiczną wycieczkę, bo moja żona tych terenów nie znała, a jej rodzina pochodzi z Kresów i pojechaliśmy jak gdyby popatrzeć całą ścianę wschodnią, przejechaliśmy. To miłe wspomnienia i przypominają się te wszystkie rzeczy, no, nie wszystkie się mówi żonie, ale te wszystkie rzeczy, które tam się przeżyło. To naprawdę wspaniały czas.
No i przy okazji, bo właśnie przejdziemy do tej niezwykłej opowieści, niezwykłe losy tryptyku Jana Zamoyskiego, no bo skoro Zwierzyniec, no to też była to na swój sposób stolica ordynacji zamońskiej, stworzonej przez jego wielkość kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, urodzonego w 1542 roku w Skokówce pod Zamościem. Tak mógłbym opowiadać, bo być może pan się uśmiechnie, ale w tamtych czasach oprócz tej nauki historii też nauczyciele uczyli historii regionu na zasadzie, żeby maksymalnie, możliwie jak najwięcej wiedzieć o miejscu, skąd się pochodzi. Natomiast jak pan trafił na ten niezwykły temat i losy ostatniego ordynata?
Jestem z wykształcenia leśnikiem i od wielu, wielu lat, pewnie 30 albo więcej, interesuję się historią leśnictwa. Takim szczególnym momentem, ja mianowicie ich losami w czasie II wojny światowej, ale nie w działaniach wojennych, tylko to, co robili w obozach chenieckich. Co można zrobić, jak można przeżyć ten czas zniewolenia. I to jest główny temat, którym ja się interesuję. To są obozy jenieckie, niemieckie, ale również Katyń, Charków, Miedno i Syberia, czyli wschód cały. Ponieważ tutaj zamieszkałem, miałem taką możliwość, że zacząłem tutaj którąś tam etap swojej pracy w Bornym Sulinowie. Oczywiście o tych obozach jenieckich wiedziałem, więc wszystko, co mi trafiało w rękę, gdzieś tam się gromadziło. Historia tryptyku Jana Zamoyskiego jest niewiarygodna, bo kiedyś opowiadałem to w czasie realizacji filmu siostrze Teresie z klasztoru karmelitanek. Będzie okazja, dlaczego z nią o tym rozmawiałem. Realizator użył takiego sformułowania, ale siostro, to takie dziwne przypadki dotyczące życia. A ona mówi, chłopcze, przypadki są w gramatyce. Więc myślę, że to nie przypadki, że to coś kieruje i coś się dzieje. A wracając do Jana Zamoyskiego, wspaniały malarz przedwojenny, powojenny również, twórca takiej grupy artystycznej Bractwo Świętego Łukasza, w jednym z obozów, dokładnie w Neubrandenburgu, w Oflagu 2E, wykonał tryptyk do kaplicy obozowej. Ja się o tym dowiedziałem, mało tego, że się dowiedziałem, że ten tryptyk trafił do Bornego Sulinowa w 1944 roku w styczniu, bo obóz Neubrandenburgu został zlikwidowany, to, że ten tryptyk przetrwał wojnę i jest. I to jak gdyby było tym impulsem, żeby się zainteresować, żeby w ogóle zobaczyć, gdzie on jest. Wtedy był, to był rok 95, ubiegłego już wieku, to się tak ładnie dzisiaj mówi. Wtedy był w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Oczywiście pojechałem, zobaczyłem i wpadł mi taki genialny pomysł, tak mi się wydawało, że jego miejsce jest w Bornym Sulinowie, że musimy go ściągnąć. Długie rozmowy z miejscowym proboszczem, przy szachach, grywamy w szachy. I w końcu decyzja, napiszemy do biskupa prośbę o przekazanie tego tryptyku. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ewakuowany był obóz Grosworn 2D, Jan Zamoyski poszedł w tak zwanym Marszu Śmierci, tryptyk pozostał. Był przekonany, część baraków spłonęła, że on po prostu uległ zniszczeniu. Rzeczywistość okazała się inna. Ci oficerowie, którzy byli chorzy lub udawali choroby, przedostali się do Jastrowia, spotkali tam kapelana 4. Dywizji Kilińszczaków, podpułkownika Mariana Mościńskiego i opowiedzieli mu o tym tryptyku, nazywając go cudownym. Całą wojnę z nimi był. I kapelan Kilińszczaków postanowił go po prostu zabrać. I to mu się udało, mimo że to było w zasadzie na linii frontu, bo jeszcze w Nadarzycach bronili się hitlerowcy, a w Sypniowie już było Wojsko Polskie, udało mu się zabrać. I ten tryptyk w skrócie powędrował przez całe Pomorze z 4. Dywizją Kilińszczaków. Był przy wyzwoleniu Kołobrzegu. Po wyzwoleniu Kołobrzegu przy tym tryptyku odbyła się zaślubiny Wojska Polskiego z morzem. Powtórne zaślubiny. Później 9 maja, na koniec wojny, niedaleko Łaby, gdzie się spotkały Wojska Polskie z amerykańskimi, odbyła się msza dziękczynna. A później już nie było w Wojsku Ludowym kapelanów i ten tryptyk razem z kapelanem Mościńskim trafił na Opolszczyznę. Tam był na jego plebanii. W 69 roku Jan Zamoyski był w kinie, w Warszawie, w kinie Ochota i zobaczył dodatek dokumentalny, gdzie był pokazywany jego tryptyk i ksiądz Zamoyski. Zaczął go szukać. Rok to trwało, w 70 roku się spotkali. Jest piękna opowieść, jak długo rozmawiali w nocy i może nie będziemy wszystkiego przytaczać, bo niech się słuchacze również sami zainteresują.
Oczywiście.
W każdym bądź razie tryptyk wrócił do autora. Tryptyk został wystawiony w 72 w Zachęcie w Warszawie, poddany konserwacji, a potem właśnie przekazany do katedry Wojska Polskiego, katedry na ulicy Długiej. Ja nadal byłem przekonany, że jednak tu to jest jego miejsce. Dostaliśmy odpowiedź, że nie ma takiej możliwości. I wydawałoby się, że historia się zakończyła. W międzyczasie poznałem rzeźbiarza, niestety już nieżyjącego, Zygmunta Wójka, profesora z Politechniki Koszalińskiej na Wydziale Rzeźby, którego namówiłem, jego stryj był w tym obozie, żeby zrobił replikę. I w 10. rocznicę wyjścia wojsk sowieckich z Bornego Sulinowa w kościele zawisła replika tryptyku. Odbyła się piękna uroczystość i znów kolejny jak gdyby koniec. Jak się okazuje, nie. Rok później, czy 2 lata później, mówię z pamięci, odwiedziły Bornosulinowo 3 córki jednego z oficerów, który w tym obozie przebywał. Opowiedziałem im tą historię. Najmłodsza koniecznie chciała zobaczyć ten tryptyk. A mieszka w Warszawie, więc pojechała, zobaczyła i zaczęła znów namawiać, że jednak on powinien być w Bornym Sulinowie. Traf chciał, że ten tryptyk z katedry został przekazany do innej jednostki wojskowej. Napisaliśmy do kolejnego biskupa, biskupa Płoskiego, kolejne pismo. Z takim raczej przeczuciem, że skończy się tak jak poprzednio. I 31 grudnia 2007 roku telefon, możecie zabrać. 28 stycznia 2008 roku został przewieziony do Bornego, a 7 marca tego roku odbyła się przy nim msza, 15. rocznicę pierwszej mszy, która po wyjściu Sowietów odbyła się w Bornym Sulinowie. I to już chyba teraz się historia zakończyła, bo wydaje nam się, że to jest jego miejsce. I on tu zostanie, on tu jest. Jest poddany oczywiście opiece konserwatorskiej, jest to zabytek, ale myślę, że nie tylko samo dzieło, ale jego historia również jest fascynująca i oby takich znajdywaliśmy więcej.
No właśnie, to jest to niezwykłe miejsce. No i takie niezwykłe połączenie, bo przecież Jan Zamoyski, o którym opowiadamy, no i ten Jan Zamoyski, o którym ja mówię, ten ostatni ordynat do roku 1944 przed kamasacją, przed rozdziałem tym Dóbr, no też walczył w wojnie obronnej, no a potem te koleje losu były bardziej niż różne. Taki mały cytat. Od momentu powstania dzieło, mówimy o tym tryptyku, zawsze było w centrum wszystkich wydarzeń obozowych. W 1943 roku wydano nawet pocztówkę ze zdjęciem z wielkanocnej mszy polowej. No i przejmujący jest ta środkowa część tego tryptyku. Piękne słuchaczki z etni, słuchacze Radia Wnet. Matka Boża z Dzieciątkiem. No i cóż, to Borne Sulinowo. I ta opowieść o tym tryptyku jest, panie doktorze, też ważna z tego powodu, że to, z tego co się doczytałem, pierwszy zeszyt historyczny, który został wydany, prawda?
Tak, ponieważ tych historii się gromadzi coraz więcej. I oczywiście w pewnym momencie już może nawet nie chęć, bo to nie, tak jak podkreślałem, nie główny, powiedzmy, nurt moich zainteresowań, ale pomyślałem, że warto by było, żeby o tych historiach opowiadać. Ale nie tylko opowiadać, ale również zaprosić, żeby inni. Ten cykl zeszytów nazywa się Fakty i Legendy Bornego Sulinowa. Nie oczekuję, że będą one wszystkie stricte historyczne i udokumentowane, ale zwykłe opowieści. I postanowiłem napisać taki zeszyt. Z tego wyszło parę kolejnych. Parę jest w przygotowaniu. One będą dotyczyły również nie tylko historii obozowych, ale na przykład naszych walorów przyrodniczych, wrzosowisk łomieńskich, zalewów nadarzeckich i tak dalej, a może również będzie jakiś zeszyt poświęcony, jak to miasto powstawało, jacy tu ludzie trafiali, bo to jest też pasjonujące. W tym pierwszym zeszycie kończę ten pierwszy zeszyt właśnie zaproszeniem do tego. Jest tam poddany adres mailowy, gdzie można napisać, można się wypowiedzieć na temat lub zaproponować swoją opowieść. Powiem w ten sposób, jeszcze nikt nie napisał poza mną kolejnego, ale jest bardzo wiele historii, które dzięki temu do mnie trafiły i to równie ważne.
To jeśli pan doktor pozwoli, to my coś dopiszemy a propos naszych tych spostrzeżeń tej radiowej wędrówki do źródeł, bo przecież wracamy do źródeł i radiowych. Żeby ta opowieść była rzetelna, no to trzeba w konkretne miejsce przyjechać i spotkać ludzi i z nimi rozmawiać i przede wszystkim ich słuchać, a nie tylko słyszeć i przez właśnie te spotkania opowiadać o tym niezwykłym zakątku. Pan doktor Tomasz Skowronek, leśnik, gościem Muzycznej Polskiej Tygodniówki. Za chwilę pierwsza część rozmowy dobiegnie końca, muzyczny upominek, ale zanim to nastąpi, pan Dariusz, dobrze panu znany, powiedział, że z tym podziemnym miastem to trochę tak jak z duchami, że wszyscy w duchy wierzą, natomiast nie do końca wiemy, czy one rzeczywiście istnieją. Natomiast no, patrząc na to, co donosi faktografia, no to chyba możemy mówić, że jednak gdzieś to podziemne miasto tutaj jest. Tylko gdzie?
Wszystko wskazuje na to, że byłoby nielogiczne, gdyby go nie było. Nie mamy na razie żadnych dokumentów, dowodów na to, że istnieje, ale myślę, że gdy wiara w to, że istnieje, umarłaby, to by było gorzej. Myślę, że dobrze, że wszyscy wierzą w to, że ono istnieje. A my zapraszamy serdecznie, może nie do poszukiwań, może nie do grzebania w ziemi koniecznie, ale do interesowania się tym tematem. Jest parę przesłanek, które mówią, znajdziemy.
I za chwilę będziemy kontynuować tę rozmowę. Panie i panowie, Muzyczna Polska Tygodniówka. Moim gościem jest pan dr Tomasz Skowronek. Jest 14:08.